Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Myślę, że nie ma osoby, która nie lubi dnia swoich urodzin. Niezależnie od wieku, niezależnie od tego, ile mamy lat i jak planujemy świętować, jest to dzień w jakiś sposób dla nas podniosły, uroczysty. Każdy chętnie przyjmuje życzenia, może nawet dostaje kwiaty lub prezenty. Ale warto podkreślić, że świętują nie tylko osoby, świętują także organizacje, no i instytucje. I tak się składa, że bardzo wyjątkowy jubileusz przypada w tym roku, jeżeli chodzi o Narodowe Centrum Kultury. 75 lat. 75 lat to jest piękny wiek, a także powiedziałabym wiek, w którym nadal można robić wielkie rzeczy i można swoje działania rozwijać. I tutaj mogłabym przywołać przykład z rodzimego podwórka. Czesław Miłosz miał 75 lat, kiedy pojawiły się jego kroniki uznawane za taki bardzo ważny tom poetycki. A gdyby patrzeć szerzej i spojrzeć na przykład za ocean, no to Bob Dylan, płyta Fallen Angels, chwilę później Nagroda Nobla, także 75 lat to jest, jak sądzę, tylko i wyłącznie piękne otwarcie. Ale o zdanie na ten temat będę pytała dyrektora Narodowego Centrum Kultury, pana Roberta Piaskowskiego, który przyjął zaproszenie i dzisiaj jest moim, ale tak naprawdę waszym gościem. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
Będę kontynuowała słowa ze wstępu. 75 lat, dużo, mało, to jest początek, jakiś etap wstęp?
Ja myślę, że to jest sztafeta. Urodziny pani wspomniała 75, ale doliczyć się było trudno. Tego jubileuszu też te 75 łamiemy przez 20, bo ta współczesna tożsamość NSEK-u to jest 20 lat od roku 2006, kiedy powróciliśmy do samodzielnej formy. Byliśmy przez chwilę połączeni z Instytutem Adama Mickiewicza, więc ci, którzy się odmładzają w NSEK-u, mówią, że to są 20 urodziny. Ci, którzy szukają tej przeszłości zamierzchłej i chcą zobaczyć w tej działalności instytucji pewną ciągłość, pewną sztafetę, w której jesteśmy, pewien nurt długiego trwania tego dębu, który został posadzony w latach 50. i który rozkłada swoje konary i wrasta głęboko w życie kulturalne naszego kraju. No i to, co gdzieś jest najgłębsze w tych pokładach wrastania, to jest ten nurt i amatorski, i świetlicowy, i instrukcyjno-metodyczny, i ruch artystyczny, i upowszechniania kultury, bo nazwę ta instytucja miała przynajmniej 10 od Centralnej Poradni Świetlicowej i Wzorcowni Artystycznej w roku 50-52 po Ośrodek Metodyki i Upowszechniania Kultury z lat 70., wreszcie Centrum Animacji Kulturalnej z lat 90., Centrum Animacji Kultury z lat 94-2002 i wreszcie to Narodowe Centrum Kultury podzielone z Instytutem Adama Mickiewicza w roku 2006 i trwa tak do dziś. I myślę, że ta samodzielna forma, w której współcześnie realizujemy programy będące bezpośrednimi spadkobiercami tych dawnych inicjatyw, to przede wszystkim bym tutaj wskazał, czy Kadrę Kultury jako wielki program, który kontynuujemy z ogromnym sukcesem, wracamy w tej chwili z Olsztyna, gdzie mieliśmy 7 Forum Pracy w Kulturze. Niesamowita energia, 227 instytucji, 400 ponad liderów, liderek instytucji kultury, nie tylko z dużych miast, ale też z bardzo malutkich, gdzie czasami jest tylko biblioteka albo tylko centrum kultury w promieniu kilkunastu kilometrów. Więc Kadra Kultury, Domy Kultury Plus, Ogólnopolska Giełda Pomysłów, edukacja kulturowa, animacja kultury, zresztą właśnie wydaliśmy też na ten jubileuszowy rok specjalną publikację poświęconą właśnie animacji i też animacji do kultury będzie w tym roku dedykowana nasza giełda, Ogólnopolska Giełda Projektów, którą organizujemy w Polskiej Stolicy Kultury Bielsku-Białej. Więc ta kwintesencja instytucji rzeczywiście rozpisana na 75 lat może budzić pewnego rodzaju też zapytania, czym jest taka instytucja, która ma ten horyzont długiego trwania. Ja myślę, że ta tożsamość oparta jest przede wszystkim na tożsamości zespołu ludzi, którzy zapewniali tej instytucji przetrwanie, ciągłość, spójność merytoryczną, eksperckość i mimo zmieniających się systemów politycznych, gospodarczych, ustrojowych, ta instytucja to jest taki rzadki przypadek, że zachowuje ciągłość swojego DNA w głębokiej nieciągłości organizacyjnej.
Pozwolę sobie dopytać, pan już o tym przed momentem wspomniał, że Narodowe Centrum Kultury poświęca swój czas, zasoby i uwagę zarówno bardzo dużym organizacjom, jak i tym najmniejszym. Mnie się to wydaje, właśnie ta ciągłość, przywołał Pan nazwę poradnią świetlicową i wzorcownią artystyczną, która w tej powojennej Polsce próbowała trochę uporać się z chaosem powstających świetlic, czy też domów kultury. No i nie ukrywam, że mnie to zawsze w ręce urzekało, że ci najwięksi zapaleńcy, bo chyba tak mogę powiedzieć o osobach, które właśnie w niewielkich ośrodkach starają się rozwijać działalność kulturalną, a to za sprawą bibliotek, świetlic, domów kultury, na wsparcie Narodowego Centrum Kultury, mogą liczyć.
Zacząłem dzień, zanim Pani przyszła tutaj do nas, od podpisania kilkudziesięciu umów na rozwój infrastruktury domów kultury, na rozwój świetlic multimedialnych, świetlik, na interwencje, na edukację kulturową. Także to jest niesamowite, bo tam jest Warczewo, i Bartoszyce, i Ełk, i Giedrzwałd, i Ława, Mikołajki, Orneta, Szczytno, ale też Centrum Bajki w Pacanowie, więc mamy taki przekrój rzeczywiście przez wszystkie instytucje w kraju, które podnoszą swoją ofertę, rozwijają swoją ofertę, podnoszą jakość swojej infrastruktury, inwestują w kompetencje swoich pracowników, pracowniczek. To jest ogromne know-how i ogromny zasób wiedzy dla polityki państwa. My jesteśmy taką instytucją, ja często mówię, policy making, taka, która wspiera działania związane z polityką kulturalną państwa, ale jest też instytucją, która buduje zmiany społeczne, wspiera te zmiany społeczne w kontekście budowy kapitału kulturowego, rozwoju kreatywnego miast i regionów. Oczywiście też obecne wyzwania, przed jakimi stoimy, dezinformacja, polaryzacja, alienacja, samotność, wykluczenie z kultury, wykluczenie geograficzne, ekonomiczne, komunikacyjne, to są wszystko tematy, które nas żywo zajmują i ta instytucja faktycznie nie działa w próżni. My bezpośrednio czerpiemy dane z doświadczeń odbiorców kultury, twórców kultury, instytucji upowszechniających. No i te giełdy pomysłów, badania, konkretne programy dotacyjne, to są rzeczy, które są realizowane i kontynuowane pod różnymi szyldami tej instytucji od 75 lat, więc symboliczną puentą tej ciągłości jest też fakt, że wybitni animatorzy kultury, takie legendy jak na przykład Zofia Bisiak, rozpoczynali pracę właśnie w naszej instytucji. Dzisiaj to są filary animacji kulturowej, już sędziwa, animatorka, edukatorka. No właśnie powiedziałam o drzewach, bo dąb jej imienia nazwano właśnie, chyba 500-letni dąb w Łucznicy, który jest naszym ośrodkiem też praktyk animacyjnych, edukacji artystycznej. Organizujemy z Stowarzyszeniem Łucznica od wielu lat taką akademię letnią Laris, gdzie animatorzy, edukatorzy artystycznych technik z całej Polski spotykają się właśnie tam, żeby w tym pięknym lesie, w tym pięknym dworze współpracować, uczyć się nowych technik, kompetencji. Więc tacy ludzie jak Zofia Bisiak budowali fundamenty tej instytucji i tutaj do tej pory, pomimo zmian różnych systemowych, politycznych, ustrojowych, pracują ludzie z często 25-letnim stażem. I to nie są osoby wypalone, pozbawione entuzjazmu czy w jakimś sensie wyczekujące na koniec swojej kariery zawodowej. Wręcz przeciwnie. Są takie osoby, które są już w wieku emerytalnym, a jeszcze mają ogromną parę, radość, spotkania i potrzebę w ogóle tworzenia kultury. I to gdzieś jest niezwykle istotne w filozofii działania NCEK-u. Gdybym miał powiedzieć, na jakich filarach się opiera NCEK, no ta historyczna filozofia to są takie trzy filary. Służba na pograniczu praktyki i pracy badawczo-naukowej, więc ta instytucja nigdy nie była bezdusznym urzędem czy taką komórką administracji państwowej tylko i wyłącznie, tylko była instytucją, która realnie chciała badać potrzeby, odpowiadać na te potrzeby społeczeństwa i chciała zawsze, i robi to doskonale, dostarcza sprawdzonych, nowoczesnych narzędzi i metodologii animatorom, twórcom kultury, organizatorom w całym kraju. Drugim takim filarem w tej filozofii to byłaby elastyczność i w tej ewolucji pojęć. My patrzymy na tą instytucję, że ona ewoluuje wraz z duchem czasu. Ona była też takim narzędziem dla systemów rozmaitych. W powojennej Polsce no, była też takim ideologicznym narzędziem podnożenia poziomu pracy świetlicowej poprzez modernizację, walkę z amatorszczyzną. W latach 60. też ekonomizacją kultury byliśmy włączeni. W 70. dalej podemokratyczne wsparcie tych procesów rodzenia się obywatelskiej kultury. Byliśmy bardzo zaangażowani też w ruch obywateli kultury, w wszystkie kongresy kultury. No i od tej kultury samorządowej, którą wspieramy na poziomie lokalnym, od najmniejszych miejscowości, przez terapię, przez sztukę, przez budowanie społeczeństwa obywatelskiego po 89, a dzisiaj też społeczeństwa odpornego na wszystkie szoki współczesne, nieciągłość, ambiwalencje naszych czasów, nieokreśloność, płynność, samotność, cyfrową też samotność, tego paradoksu naszych czasów, że jesteśmy wszyscy połączeni bardziej niż kiedykolwiek i nigdy nie byliśmy bardziej samotni. Zaniku tej przestrzeni aktywności poza zawodowej i poza rodziną, tego co Put nam nazywał właśnie alienacją, erozją chórów, stowarzyszeń, zrzeszeń, związków zawodowych. Ludzie się dzisiaj coraz mniej angażują, więc my też jako instytucja badamy te procesy, ale też staramy się im przeciwdziałać. I wreszcie trzeci filar, no to jest ta decentralizacja i oddawanie podmiotowości terenowi, interiorowi, my to tak nazywamy trochę jak etnografowie, interior. Unikamy słowa prowincja, bo małe centrum świata może być wszędzie, nawet w Sejnach, w Krasnogródzie. Odwołuje się oczywiście do pięknej książki Krzysztofa Czyżewskiego, Małe Centrum Świata, która jest książką o pielęgnowaniu etosu amatora i też jak pracować na pograniczach, też w tematach trudnych, często na tym, co nazywamy też kłopotliwym albo trudnym dziedzictwem, dziedzictwem traumy, dziedzictwem sąsiedztwa, nie zawsze łatwego. My działamy na tych pograniczach polsko-białoruskim, polsko-litewskim, polsko-ukraińskim, polsko-słowackim, polsko-czeskim i wreszcie polsko-niemieckim. I te pogranicza są dla nas niezwykle istotne. Jeden z naszych flagowych projektów, który realizujemy od 15 lat, to jest projekt Wschód Kultury, realizowany i w Lublinie, i w Rzeszowie, i w Białymstoku, a w tym roku również w Suwałkach. No także też myślę, że to wzmacnianie instruktorów, sieciowanie lokalnych domów kultury i bibliotek, zapraszanie się do siebie, zaproś nas do siebie, taki program flagowy dla nas, czy program Blisko, który pokazuje, że biblioteka nie jest tylko centrum usług wypożyczeniowych, ale jest małym centrum świata społecznego, obywatelskiego. No więc te regionalne towarzystwa, instytucje, koła, gospodyń, wszelkie chóry, orkiestry półamatorskie, półzawodowe, to jest nasza naturalna tkanka łączna. To są instytucje, które spełniają fundamentalne funkcje społeczne w zakresie spójności, tożsamości, dobrostanu, poczucia zakorzenienia i wreszcie też sprawczości na poziomie lokalnym. Myślę, że to jest piękna filozofia i też taka bardzo z ducha tych korzeni ENCEK-u od lat 50. No ale gdyby mnie pani zapytała, po co jest ENCEK, to my wyrażamy to w naszej aktualnej misji. Kultura dla przyszłości. Nie ma przyszłości bez kultury, bez budowania infrastruktury społecznej, zarówno na poziomie instytucjonalnym, ale też dla nas dużo ważniejszym na poziomie ludzkiej infrastruktury. Kadry kultury to są osoby, które dzisiaj są tłumaczami rzeczywistości, łącznikami i też w sposób naturalny terapeutyzują, wzmacniają, rozwijają społeczności lokalne.
Myślę, że te słowa są szczególnie ważne teraz, kiedy zaczynają wybrzmiewać głosy mówiące o tym, że mamy o wiele więcej palących potrzeb, że są takie sektory, które wymagają dofinansowania czy troski większe niż kultura. Natomiast myślę, że warto podkreślać, że bez kultury po prostu nas nie ma i to nasza historia bardzo wiele razy udowadniała. Tym bardziej cieszę się, że tak wielu działań Narodowe Centrum Kultury się podejmuje. Ja chciałam zapytać o jeden z elementów działalności Narodowego Centrum Centrum Kultury, który być może jest trochę mało widowiskowy, ale leży u podstaw, jest jednym z korzeni tego dębu. Pozwolę sobie pożyczyć trochę tej metafory, o której pan powiedział. Chodzi mi o badania, dlatego że w NCK-u to jest dział bardzo intensywnie pracujący, no i tak naprawdę efekty tej pracy pozwalają później wdrażać programy o konkretnej formie, konkretnie kierunkowane, sieciowane, po to, żeby jak najwięcej osób również poza dużymi ośrodkami mogło z nich skorzystać.
Tak, rzeczywiście to jest nasze też DNA. Wszystkie nasze działania są oparte na danych, na wnioskowaniu z danych, na przekładaniu danych i nie są to tylko wyłącznie statystyki uczestnictwa, ale coraz częściej badania społeczne, które dotyczą relacji, stylów życia, edukacji, pracy w kulturze, przemian wspólnot lokalnych czy polityki pamięci. Z takich najbardziej rozpoznawalnych typów badań, które realizujemy z rozmaitymi partnerami, to jest oczywiście uczestnictwo w kulturze. Badamy je od lat, corocznie, w sposób ciągły, więc też tworzymy analizy korzystania z instytucji kultury, praktyki indywidualne, takie jak czytanie, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, twórczość własna, kultura online, ile spędzamy czasu w internecie, ale też motywacje i bariery uczestnictwa. Dla nas to dzisiaj jest temat dużo ciekawszy, nie uczestnictwo i bariery, bo uczestnictwo de facto pozostaje na dość zrównoważonym poziomie. Oczywiście pojawia się wzrost praktyk internetowych, czy rozszerza się też pojęcie praktyk kulturowych. Dzisiaj traktujemy to dużo szerzej. Też oglądanie seriali, gry wideo, też traktujemy jako praktyki kulturowe. Więc wychodzimy z tego elitystycznego modelu badania kultury. Jednym z takich najbardziej flagowych badań ostatnich dni jest przykład raportu Marka Krajewskiego Aktywni i Nieobecni, który pokazuje, że Polacy są bardzo aktywni kulturalnie, ale właśnie często poza tradycyjnymi instytucjami kultury uczestnictwo jest coraz bardziej związane z mediami cyfrowymi i można by powiedzieć, to po co nam instytucje kultury wobec tego? No one właśnie są nam tym bardziej potrzebne, jeszcze bardziej potrzebne, dlatego że są jedynym miejscem, gdzie się możemy wspólnie spotkać, żeby coś przeżyć razem. Krótko mówiąc, w tej segmentacji uczestników kultury, którą profesor Krajewski wyróżnił, znajdziemy tam i tych uczestników odświętnych, intensywnych, okazjonalnych, cyfrowych, lokalnych, ale też właśnie wycofanych z życia kulturalnego. To jedna z najważniejszych naszych prac badawczych, która pozwala nam też projektować polityki kulturalne i program naszej instytucji. No ale też badamy więzi społeczne, kapitał społeczny, samotność, zaufanie, życie towarzyskie na przykład, rola kultury w relacjach społecznych. My wiemy, że osoby, które często korzystają z kultury, są bardziej aktywne społecznie, mają większe poczucie sensu w działaniu na rzecz dobra wspólnego, mają dużo wyższy poziom dobrostanu. No, chcielibyśmy, żeby było tak jak w Szwajcarii, że lekarze w szwajcarscy zapisują pacjentom udział w wydarzeniach kulturalnych, czy w warsztatach, czy w rozmaitych manualnych, takich dotykowych, haptycznych czynnościach, na przykład taniec, garncarstwo, koronkarstwo, czyli te wszystkie takie, bym powiedział, praktyki kulturowe zamierzchłe, dzisiaj kojarzone z dziedzictwem niematerialnym, one przywracają ludziom poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Nasz mózg nie zmienił się od 70 tysięcy lat. A w ciągu 30 lat ostatnich przeszliśmy rewolucję niesamowitą, cyfrową i wirtualność i sztuczna inteligencja, ale nasze mózgi, nasza potrzeba dotyku, kreowania za pośrednictwem dłoni, spojrzenia, własnej kreacji jest jedną z tych czynności, które psychologowie rozwojowi uważają, że jest nam ciągle potrzebna. Dlatego instytucje i my też jako Narodowe Centrum Kultury przypominamy o tym, że kultura jest dzisiaj sztuką pozostawania razem, budowania czegoś razem, przeżywania czegoś razem. Jest to kluczowa kompetencja społeczna naszego gatunku. Nie zastąpi go żadna najbardziej rozbudowana, zaawansowana cywilizacyjnie rozrywka albo kultura, którą doświadczamy w samotności. Dlatego taką wielką rolę przywiązujemy do szkół, domów kultury, bibliotek, animacji kultury i kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży. No i wreszcie to Narodowe Obserwatorium Kultury, które rozwijamy jako platformę dla badań. Od 25 roku powstaje baza badań, raportów, standardów metodologicznych dla całego sektora i taką biblią NOK-u, jak nazywamy, NOK-NOK, puk-puk, jest rocznik kultury polskiej i tam jest potężna baza wiedzy. Na przykład dzisiaj się bardzo dużo mówi o prawach artystów, o zabezpieczeniu socjalnym tych najuboższych artystów. Mało kto potrafi to wyjaśnić, a myśmy o tym pisali w 2009, 15, 16, 19 przy rozmaitych współkongresach. Braliśmy na warsztat postulaty obywateli kultury, współkongresu kultury i wreszcie twarde dane, ile zarabiają twórcy, artyści, plus oczywiście badania profesor Ilczuk, więc tej najuboższych jest raptem 18 tysięcy i też tłumaczymy, że to nie jest pieniądz do ręki, tylko to jest zasilenie systemu ubezpieczeń społecznych. My jako ENCEK dostarczamy twardych danych dla złożoności sektora kultury, systemu kultury w Polsce i on musi być solidarny i musi być zaopiekowany na swych różnych poziomach. Tak, żeby kultura nie była kojarzona tylko z instytucjami artystycznymi najwyższego formatu, nie wiem, teatr, opera, filharmonia, muzeum, no ale też były kojarzone z praktykami kulturowymi, rzemieślniczymi, półamatorskimi. No i właśnie też, żeby z drugiej strony nie była kojarzona z jednej strony wysoka kultura elitystyczna, a z drugiej strony kultura celebrycka, popkultura. Pomiędzy tymi dwoma ekstremami jest cały ocean wspaniałych twórców na rozmaitych poziomach i występujemy z pozycji badań, żeby dostarczać danych do systemu, które uzasadniają korekty polityk publicznych.
Ja również z tego powodu polecam publikacje Narodowego Centrum Kultury, dlatego że one pozwalają w różnych dyskusjach nie opierać się wyłącznie na przekonaniach, ale na faktach. Tak jak pan przed momentem powiedział, to są twarde dane zbierane w sposób bardzo rzetelny i obiektywny i myślę, że to one powinny być podstawą do rozmów dotyczących chociażby ustaw czy tego typu działań. Ale naszą rozmowę zaczęłam od tego, że kiedy mamy urodziny, lubimy dostawać prezenty. Och, no nie kokietujmy, wszyscy to bardzo lubimy. ENCEK w taki wyjątkowy sposób swoje urodziny obchodzi, że trochę wydarzeń organizuje dla osób, które te urodziny chcą świętować. To jest publikacja, o której pan już powiedział. Podejrzewam, że więcej publikacji. Różnego rodzaju wydarzenia, konferencje, spotkania środowiskowe, ale też bardzo otwarte wydarzenie dla wszystkich, niezależnie od wieku. Piknik. I to nie byle gdzie, bo piknik u króla w Łazienkach Królewskich.
A już myślałam, że pani o te wydawnictwa mnie jeszcze pociągnie, bo tu drodzy Państwo, jak nas słuchacie, to przed panią Aleksandrą jest taki stos książek, które będziemy też pokazywać, sprzedawać w Łazienkach 27 czerwca, a są to rzeczy, jak pani widzi, rozmaite, od pamięci i sposobów obchodzenia 11 listopada, antropologia społeczna, pochodzenie człowieka, galaktyka Gutenberga, doświadczanie świata, dom poety Białoszewski. No, dużo tego tutaj jest i jest ciągle więcej, ale też będzie można przyjść, zobaczyć, posłuchać, dotknąć książek, wydawnictw, między innymi na pikniku, który organizujemy no, w takim najpiękniejszym miejscu Warszawy, jakim jest park, ogród, Łazienek Królewskich. Te łazienki są dla nas taką przestrzenią symboliczną, dlatego że to jest też dla nas taki manifest nowoczesnej polityki kulturalnej. W tej przestrzeni bogatej od znaczeń, symboli, odbudowanej, znaku ciągłości, z drugiej strony pierwszej polityki kulturalnej naszego państwa, bo tam się przecież król Stanisław Poniatowski spotykał z iluminarzami swojej epoki po to, żeby rozmawiać o teatrze, o edukacji, o Komisji Edukacji Narodowej, o kulturze. Tam powstał pierwszy teatr i prezentowano sztuki, ale też Noc Listopadowa, Warszawianka i wszystkie nasze legendy narodowe, mity są gdzieś tam w tej ścieżce pamięci, kultury ukryte. A przy okazji jest to miejsce niezwykłej harmonii, egalitarne, dostępne, podpatrywania świata, komunikacji człowieka z istotami nieludzkimi, z wiewiórkami, z pawiami, z zwierzętami. Więc chcieliśmy ten ogród sztuk zbudować tam nie tylko po to, żeby odwoływać się do tej estetyki oświeceniowego rozumu, ale też romantycznego parku, ale przede wszystkim wykreować taką nowoczesną agorę, miejsce demokratyczne, w którym ta wysoka refleksja płynnie współistnieje z radosną, nieskrępowaną, rodzinną zabawą, rękodziełem, plenerową zabawą, muzyką, literaturą, teatrem. No i krótko mówiąc, chcieliśmy zejść trochę z tego piedestału sędziwej instytucji z koroną. To zawsze też wprowadza taki stereotyp hierarchiczności, monumentalizmu, dystansu. Chcieliśmy pokazać tą kulturę, którą wspieramy, demokratyczną, otwartą, gdzie znosimy tą granicę między twórcą a uczestnikiem, między nadawcą a odbiorcą, więc będziemy tam mieli i strefę ciszy, i cykl Szekspira w parku, i wpleciemy współczesne działania animacyjne, tą historyczną tkankę miejsca. Będzie każda taka ścieżka tematyczna w przestrzeni instalacji różnych wystawienniczych, takich wykonanych i z naturalnych surowców i pokazujących no, nasze działania, ale też będziemy chcieli wejść w piękną opowieść, zaprosić do pracowni twórczych, do pracowni takich zorganizowanych na powietrzu, w strefie leżakowania będzie można w takim dobrostanie edukacji ekologicznej i w duchu dostępności spotkać specjalistów od ekodruku, misternej techniki batiku, czerpania papieru z płatkami polskich kwiatów, więc tam będzie tak bardzo ekologicznie, terapeutycznie, będziemy budować szacunek do surowców, do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. W tej strefie literackiej zapraszamy do spotkań dla najmłodszych z warsztatami wydawnictwa Dwie Siostry, między innymi wokół książki Insektarium, tego bestsellera wydawniczego. Będziemy czytać Pinokia w wykonaniu Jana Peszka, wspaniałe nowe wydanie w tłumaczeniu Jarosława Mikołajewskiego. Będziemy projektować typografię, robić kolaże. Będziemy też tam gościć antykwariuszy, bukinistów, więc też chcemy takiego autentycznego targu myśli. Będziemy rozmawiać o ilustracji dla dzieci z udziałem Graszki Lange, Macieja Byliniaka. Będziemy rozmawiać o Czapskim. Zaprosiliśmy m.in. Andrzeja Franaszka i profesora Pawła Rodaka. Wśród gości Paweł Springer, Maja Wolny, Jul Łyskawa, Bartosz Panek. Będziemy rozmawiali o czytelnictwie, o reportażu, o nowych mediach, o kryzysach klimatyczno-politycznych. Ale też jestem bardzo wdzięczny, bo na tym pikniku mamy dużo przyjaciół, partnerów i instytucji narodowych i samorządowych i Bielsko-Biała, nasza stolica kultury roku 2026 ze studiem filmów rozrynkowych i tam będzie można sobie popracować nad animacją poklatkową i Instytut Przemysłów Kreatywnych zaprasza na zwycięski projekt ich konkursu Iskra Polska, który łączy tożsamość narodową z designem i rzemiosłem pszczelarskim, zabawki sensoryczne, nadrzeczna strefa wyciszenia, którą przywodzą bydgoskie młyny Rotera, Instytut Książki ze swoją kampanią Mała Książka, Wielki Człowiek, czy Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, wspaniałą taką instalacją w ruchu z saksofonami, z tancerzami, z muzykami wciągającymi przechodniów do zabawy. Także performatywność, muzyczność, ruch, integracja, też w przystajniach Kubickiego będzie sobie można potańczyć. W takim tańcu relacji będziemy mieli gongi, jogę, Teatr Barnaba, wspaniali stypendyści też konkursu stypendialnego Młoda Polska, między innymi piękne nasze młode talenty, Mikołaj Błaszczyk, duet Anny Parkity, Przemysława Wierzby, będzie tango, będzie wspaniała muzyka Fundacji Wszystkie Mazurki Świata, która poprowadzi tańce polskie tradycyjne i chcemy też zrobić taki wspólny przemarsz mazurem, polonezem w stronę amfiteatru. No więc też chcemy Państwa zaprosić do takiego po prostu bycia. Przyjście z koszami piknikowymi, z rodzinami, z dzieciakami, z dziadkami. Też wzięcia udziału w pięknych koncertach już w przededniu, w soboty 27 czerwca, już w piątek zapraszamy też na występ Polskiej Orkiestry Królewskiej, naszego partnera, który zaprezentuje muzykę gdańskich katedr, kościołów i dworów. Przepiękna muzyka dawna. No a wieczorem w koncercie finałowym w amfiteatrze zagra Marcin Masecki swoje polskie standardy jazzowe. Zresztą będzie nas też rozgrzewał do tego koncertu Big Band Uniwersytetu Fryderyka Chopina. No i oczywiście tutaj trzeba się nastawić na wspaniały polski jazz dwudziestolecia międzywojennego, swing, kanon tego okresu, no ale też oczywiście będzie trochę Gershwina, Portera i Berlina, więc zapraszam bardzo serdecznie. No i potem wieczorem na Silent Disco, które jest też pokazaniem, że w takich przestrzeniach się nie hałasuje, w takich przestrzeniach się pozostaje gośćmi pomiędzy tymi stałymi mieszkańcami tego pięknego parku, więc kończymy też na dziedzińcu stajni Kubickiego The Very Polish Cutouts Silent Disco w wykonaniu tego znakomitego kolektywu i mam nadzieję, że w tej ciszy nocy będziemy na słuchawkach jednoczyć się w jednym albo wielu wspólnych rytmach. Ta wolna sobota, tak nazwaliśmy ten dzień, ma być takim żywym, pulsującym dowodem na to, jaki jest nieskończony potencjał kultury, jaką kultura ma jednoczącą moc i jak bardzo my jako instytucja nie chcemy uroczystych gal, jakichś pompatycznych, wielkich spektakli wizualnych. Chcemy być po prostu blisko kultury w jej codzienności, w takim doświadczaniu codziennym, w takim eliminowaniu dystansu i ułatwianiu dostępu i też takiego przygotowywania młodych Polek, Polaków do odbioru sztuki, bo to jest kwintesencja naszego działania od 75 lat.
I to jest piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Przed momentem pan dyrektor mówił o pikniku, który już niedługo odbędzie się w Łazienkach Królewskich. Wolna sobota, nie rezerwujcie sobie nic innego w kalendarzach. Wydarzeń zaplanowanych jest bardzo wiele. Trudno wszystkie spamiętać, dlatego odsyłam was na stronę Narodowego Centrum Kultury, żeby zapoznać się bardziej szczegółowo z tym, co zostało zaplanowane. A za dzisiejszą rozmowę, spotkanie, opowieść nie tylko o Narodowym Centrum Kultury, ale także o kulturze polskiej, jej roli w naszym codziennym życiu. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury, panu Robertowi Piaskowskiemu.
Bardzo dziękuję. No i spotkajmy się w Łazienkach 26-27 czerwca. Zapraszam bardzo serdecznie. Wszystkie wydarzenia są nieodpłatne, dostępne, radosne. Spotkajmy się.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.